Literałowie w Radiu Sfera.
Dzień dobry Państwu, tutaj Literałowie. Dzisiaj jest to Robert Małecki, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I ja, czyli Przemysław Chudzik, Literałowie, czyli audycja w Radiu Sfera, inspirowana i zrodzona z dyskusyjnych klubów książki, finansowanych przez Instytut Książki. I jak zawsze będziemy rozmawiać o DKK, o książkach, a przede wszystkim będziemy rozmawiać z naszym dzisiejszym literałem, który był literałem 2 tygodnie temu, a przy okazji z pisarzem, czyli Robert Małecki. Był w Książnicy,
tak.
Był w Radiu Sfera. No dobrze, rozmawialiśmy sobie, Robercie, ostatnio o twojej twórczości, o twoich książkach. Rozmawialiśmy o bohaterze twojej trylogii. Swoją drogą ta trylogia ma jakąś taką nazwę zbiorczą.
Trylogia toruńska.
Trylogia toruńska.
Tak.
Co sugeruje, że będą inne trylogie, nie toruńskie.
Tak, co sugeruje tylko tyle, że jest to o Toruniu rzecz i tak naprawdę nic więcej chyba sugerować nie powinna. A ja już, broń Boże, trylogii nie napiszę, proszę Państwa, do odwołania mówię to i trzymajcie mnie za słowo, bo naprawdę mam wrażenie, że to mnie przerosło po prostu w pewnym momencie.
Siedzieć.
I jeśli mogę tylko powiedzieć, że ten pierwszy tom się pisze świetnie. Prawda? Bo masz 5000 furtek otwartych, możesz zrobić z tym, co chcesz. Tom drugi już tam jakieś tam delikatne problemy sprawia, no bo to jednak trzeba coś nawiązać do tego tomu pierwszego, ale tom trzeci, w którym musisz to wszystko pozamykać, to jest horror i tego nie należy w ogóle robić. Gdybym mógł, nie napisał trzeciego tomu trylogii, tylko napisał na przykład czwarty tom trylogii i tak od razu, żeby to...
Poinformował czytelników, że trzeci tom nie powstał,
tak.
Więc to wyrozumiało,
od razu
niektóre
mówię,
wątki nie zostaną nigdy dokończone.
No właśnie, proszę sobie dopowiedzieć i to by była taka interaktywna zabawa z czytelnikiem.
Czyli te ścieżki coraz takie węższe. Ile razy musiałeś przeczytać pierwszy tom?
W ogóle, ponieważ ja nie jestem w stanie tego czytać i to mówię zupełnie serio. Po pierwsze dlatego, że się strasznie boję, że ja tam coś znajdę i w ogóle mi to strasznie zdenerwuje, że jakieś koślawe zdanie tam przeczytam i będę płakał nad tym koślawym zdaniem i myślał, że to cała trylogia już jest do bani, skoro w tym pierwszym tomie takie zdanie mi się tam trafiło. Nie czytam tego, nie mogę tego czytać. Bazuję tylko i wyłącznie na swoich notatkach i na własnej pamięci, co oczywiście bywa zawodne. Od czasu do czasu musiałem zweryfikować daną rzecz, czy ktoś miał jakieś tam oczy niebieskie, czy też miał zielone buty. To tego typu problemy właśnie się pojawiały, ale poza tym niczego specjalnie jakoś tam nie sprawdzam, nie czytam, nie mogę tego czytać, nie chcę tego czytać, wolę czytać inne rzeczy. No i całe szczęście, że w ogóle to za mną, wiesz, ja się strasznie z tego cieszę, że ja się pożegnałem z tą trylogią.
Czy jesteś typem autora, który stawia kropkę i mówi: gotowe, nic nie zmienię, będę się kłócił z redaktorem, z żoną.
Czy w ogóle odpada. W ogóle odpada, to jakieś herezje wypowiadasz. Otóż nie, wiesz, ja stawiam pierwszą kropkę i to jest pierwsza kropka, która, że tak powiem, zgrubnie zamyka ten tekst. I później muszę ten tekst sam oczywiście w takiej autoredakcji pierwszej zrobić, przepatrzeć to wszystko i dopiero potem daję beta testerom książkowym. Tak, mam beta testerów, którzy biorą tę książkę i potem mi odpisują, coś ty gałganie tam napisał za bzdury. I dopiero wtedy ona trafia do wydawcy. Czyli ja mam takie 2-3 redakcje, autoredakcje gdzieś tam po uwagach też zewnętrznych i dopiero wtedy stwierdzam, że powieść jest zamknięta, okej, można tutaj oddać do wydawcy. No i właśnie, potem jest jeszcze ta wiesz, ostatnia faza, gdzie ja już leżę właściwie pokonany, już jestem zliczony do 10, proszę ciebie, leżę na deskach, a tu jeszcze się zgłasza redaktor prowadząca i mówi: a teraz zabieramy się za robotę poważną, bo do tej pory były jakieś żarty. No i trzeba raz jeszcze przez to wszystko przebrnąć. W związku z tym absolutnie się nie upieram. Upieram się też przy tytułach. Kiedy powstało Najgorsze dopiero nadejdzie, czyli ten pierwszy tom trylogii, to faktycznie tytuł był mój i tak sobie pomyślałem, niech on taki zostanie. Ale potem wymyśliłem 2 inne tytuły do kolejnego drugiego tomu i tomu trzeciego właśnie. I wydawca w pewnym momencie stwierdził: nie, zróbmy to tak, żeby każdy z tych tytułów był 3-wyrazowy, żeby ta seria miała też jakiś taki wyróżnik graficzny w postaci tytułu właśnie. I ona rzeczywiście tak była pisana, bo tam były jakieś wersaliki postawione, w związku z tym mówię: okej, to jest jakiś fajny pomysł i walczyliśmy z tymi tytułami. I uważam, że to jest normalne i nie należy się upierać przy tego typu własnym jakiś tam widzimisię, bo czasami wydawca ma jakiś pomysł czy ogląd tego, co może się dziać w związku z promocją takiej powieści i warto tego przynajmniej wysłuchać i od czasu do czasu też się zastosować. I broń Boże też przyjmuję wszystkie uwagi, bo nie jestem omnibusem. Jeśli pracujemy z Leną, moją redaktorką, później nad tekstem, to też oczywiście wysłuchuję tych uwag i pokornie przepraszam za te błędy, bo coś innego mi zostało.
Marek Benner, bohater charakterystyczny, lubiany powszechnie przez czytelników.
Oczywiście.
Źle się odżywiający, tak? Słuchający dobrej muzyki.
Wyłącznie.
Ile jest w Marku Bennerze Roberta Małeckiego?
O, to proszę Państwa, bardzo trudno ocenić, ale niewątpliwie można powiedzieć o jednej rzeczy, ma to samo wykształcenie, a więc wykształcenie filozoficzne po UMK jest chłopak w ogóle, tak, po najlepszej uczelni w Polsce, a możemy śmiało powiedzieć, myślę. To jest pierwsza rzecz. Słucha znakomitej muzyki, jak powiedziałeś, bo słucha dżemu, prawda?
A, no to faktycznie.
No, to przecież samo przejście, to już nic nie trzeba dodawać w ogóle. Jest dziennikarzem, ja też, że tak powiem, swego czasu ten zawód lepiej lub gorzej uprawiałem, a raczej gorzej pewnie niż lepiej. Marek Benner jest ode mnie znacznie lepszym dziennikarzem, no ale myślę, że na tym etapie gdzieś te części wspólne, jakbyśmy to nazwali, się kończą. On ma w ogóle długie włosy. Czy zazdroszczę chłopu tego strasznie. Słuchaj, ja całe życie chciałem mieć, a wyglądałem jakby piorun w szypior. W związku z tym nie bardzo mogłem. A on ma genialne włosy. Ja mu tego strasznie zazdroszczę, choroba. No i to jest coś, w czym mnie na pewno po raz kolejny przewyższa zresztą. No i co jeszcze? No i tak jak mówię, no na tym tu już raczej różnice wchodzą w grę. No, chłopak jest nieszczęśliwy, bo mu żona zaginęła, prawda? A ja mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym małżonkiem i ojcem. W związku z tym gdzieś ta postać w pewnym momencie została zbudowana na właśnie kontrastach takich. Pewne rzeczy są wspólne, a pewne są skontrastowane, bo nie byłoby chyba nic głupszego niż pisać o sobie tak naprawdę. To jednak jest jakieś karkołomne zupełnie zadanie i strasznie nudnym facetem jestem w związku z powyższym. Tak, powieść byłaby nudna i to bez sensu wszystko. A Marek Benner jakiś taki inny trochę jest pod tym względem.
Czy trudno było się wtedy pilnować, żeby gdzieś te kontrasty nie zaczęły zanikać, czy to raczej bez problemu?
Raczej taka praca warsztatowa i jak gdyby z tym nie miałem problemu. Ba! Wiesz, teraz jak zacząłem nową serię pisać, to miałem dopiero problem, żeby się odkleić od Marka Bennera, żeby przestać pisać, jak powieść z Markiem Bennerem w roli głównej, bo chciałem napisać coś zupełnie innego. Kryminał nadal, ale kryminał policyjny z bohaterem policjantem. W związku z tym, no zupełnie inny ciężar gatunkowy sam sobie na łeb wziąłem. Zmieniłem też miejsce akcji. Pożegnałem się z Toruniem. Powiedziałem, że Toruń musi ode mnie odpocząć, a ja od Torunia. I przeniosłem się, proszę Państwa, no niezbyt daleko. Bo do Chełmży. W ogóle cudowna miejscowość. Tam oczywiście w tej Chełmży brakuje pieniędzy, w związku z tym o tym wszyscy mówią, że to mogłaby być taka piękna perełka, naprawdę cudo, no ale tych pieniędzy brakuje, to jest fakt. Więc Chełmża ma też swoje własne problemy, z którymi się mierzy codziennie. No i tak sobie pomyślałem, że ten mój bohater właśnie nowy, którego powołuje do życia tego komisarza policji, że go osadzę w tej Chełmży. I to też jestem leniem, proszę Państwa, bo ja w Chełmży kiedyś miałem okazję pracować jako dziennikarz, przyjeżdżałem na dyżury reporterskie. W związku z tym znowu się obnażam przed Państwem, że jestem leniem, no ale tak sobie wymyśliłem, że ta Chełmża będzie mi strasznie fajnie pasowała do tego nowego bohatera, do tej nowej serii, broń Boże, trylogii.
Czyli to już będzie jednostrzał, jak tak. To niektórzy mówią.
Tak, każda powieść o czym innym, łącznikiem będzie tutaj tylko i wyłącznie główny bohater i jego historia jakby, ale tutaj już nie będzie, że tak powiem, żadnego śledztwa nad tym śledztwem podstawowym.
Ale nie Marek Benner w takim razie.
Nie, Marek Benner nie, Marek musi odpocząć.
Ale wróci.
Tak, wróci, co prawda wróci w sensie prowadzenia akcji w 2014 roku. Będzie to takie uzupełnienie tego, co działo się między Najgorsze dopiero nadejdzie, a Pożyć swój strach, a więc pierwszym i drugim tomem trylogii. I Marek Benner odnajdzie się w Grudziądzu. Tak. Tak, oczywiście. Tutaj liczę na nagrodę od pana marszałka Całbeckiego. Tak, uzupełniam, proszę państwa, tutaj mapę kryminalną Kujawsko-Pomorskiego. Będę tam naprawdę starał się w każdym miejscowości jakiegoś trupka tam małego podrzucić rozkosznego. No to oczywiście żartem, ale tak sobie pomyślałem, że skoro w tym Kujawsko-Pomorskim mieszkam i żyję, to może dobrze, żeby o tym Kujawsko-Pomorskim trochę popisać i przybliżyć trochę te miejsca. No więc Grudziądz. I znowu, dlaczego Grudziądz? Bo ja tam pracowałem w Grudziądzu całe lata, więc znowu lenistwo, proszę państwa, wychodzi ze mnie. No ale to też piękna miejscowość i też taka, o której chce się napisać parę słów i do której chciałoby się wrócić. I to będzie trudny powrót, bo powrót do 2014 roku, mamy 2018, powieść ukaże się w 2019, w związku z tym, no, to jest 5 lat przerwy, to tam się też wiele już w tym Grudziądzu wydarzyło i pewnie będę się na spotkaniach w Grudziądzu tam gdzieś pod ścianą przemykał, jak usłyszę, że tam tyle błędów nasadziłem, takich topograficznych albo jakichś rzeczowych, że tam tramwaj nie jechał, bo tam linii tramwajowej nie było, albo coś. No ale trudno, biorę to na klatę.
No, jeżeli pani redaktorka będzie miała wycieczkę do Grudziądza, tak zechce zweryfikować twoje pomysły.
Tak, może tak być.
Porozmawialiśmy sobie o twoim pisarstwie, to zaraz porozmawiamy sobie o książkach znowu, takich czytanych, przeczytanych.
Cudownie.
I tych planowanych, ja jeszcze może powiem o innym spotkaniu autorskim, który nas czeka w dniach 22 maja, 24 będzie odwiedzał nasze rejony ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca, będzie opowiadał o swoich książkach. 22 będzie w Grudziądzu właśnie.
Proszę.
O 18, tak, 23 w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Również o 18, oczywiście wstęp wolny, jak zawsze na nasze spotkania. I dzień później, 24 będzie w Brodnicy o 17.30 z tamtejszymi klubowiczami i czytelnikami będzie rozmawiał. No, a poza tym klubowicze czytają książki, dyskutują i są zadowoleni, czyli no, jak
wiadomo.
Dobra, no to teraz coś niecoś o książkach, czyli książki, które przeczytaliśmy i które oczywiście nam się podobały. Przeczytałem książkę autora tureckiego, Nedim Gürsel, Mehmet Zdobywca, książka wydana przez wydawnictwo literackie w 2017 roku. No i to jest w ogóle pierwsze pytanie, czy mi się podobała. Podobała mi się, no bo z zasady o takich książkach mówimy, ale podobała mi się w sposób przewrotny, bo jakbym miał ocenić samą jakby, nie wiem, warstwę fabularną, czy to, czy miałem taką typowo czytelniczą przyjemność, to nie.
To nie. A dlaczegoż to?
Jest to książka strasznie postmodernistyczna, że tak powiem. Co tak naprawdę tam się dzieje? Narrator przyjeżdża do Stambułu z żoną i przyjaciółmi, ale on postanawia napisać książkę o Mehmedzie Zdobywcy. No i odsyła żonę i przyjaciół i zostaje w tym Konstantynopolu niegdysiejszym. No i chce tę książkę napisać. Tylko, że sprawa zaczyna się komplikować, bo on za bardzo nie wie, jak tę książkę napisać. I on się dzieli z czytelnikami tym, że to by chciał napisać, ale on nie wie, czy by chciał to napisać, jak to napisać. No i pisze tę książkę, zaczyna gdzieś od środka. Ale nie pisze o Mehmedzie, tylko jakieś twierdzy nad Bosforem. Potem chce o nim opisać, ale pisze o jego jakichś współpracownikach. A jak już przechodzi do sedna, to znowu nie pisze o nim jako o zdobywcy, tylko jako o mędrcu, który gdzieś tam siedzi i rozmyśla nad różnymi rzeczami, więc cały czas nas zwodzi, myli tropy, uważa, że to, co jest w źródłach, to jest nieprawda, że fikcja bywa bardziej prawdziwa, więc zaciera te granice. Przy okazji chodzi sobie po Stambule, pije kawę, opisuje, więc jest przy okazji reporterem. Książki też nie może napisać, bo spotyka jakąś kobietę, jakiś nawiązuje z nią romans, tak naprawdę to nie jest kobieta, tylko ucieleśniona twórczość literacka. Tego się możemy domyślać, bo i tego nie jesteśmy pewni. Jest w ogóle rok 81, więc tam w Turcji jest pucz wojskowy, więc gdzieś też to tam jest w tle, więc z jednej strony, no super książka, na przykład tak opisuje te dywagacje Mehmeda, no to przy okazji świetnie oddaje metafizyczną atmosferę Bliskiego Wschodu i osmańskiej Turcji. Takie poboczne historie też tam zamieszcza, bardzo, bardzo interesujące. Na przykład sam opis zdobycia Konstantynopola jest podany za pośrednictwem kroniki, która jest fikcyjna, nigdy nie powstała, więc też w tę stronę. Rzecz bardzo pogmatwana, w zasadzie żaden wątek nie zostaje zamknięty, nie wiadomo, jak to się kończy.
Będzie trylogia z tego na
tak,
pewno.
Tak, może, chyba tak, bo inaczej się nie da tego rozwiązać. Więc jeśli ktoś oczekuje albo biografii Mehmeda Zdobywcy, albo powieści historycznej, no to się srodze rozczaruje. Ale jeśli ktoś chce się tak dać wciągnąć w grę zaproponowaną przez autora, no to tak, to może się okazać całkiem ciekawa rzecz, intrygująca. Nie tego oczekiwałem, ale jakby pozwoliłem się wciągnąć w tę grę, no i tak. I było to dość satysfakcjonujące, chociaż też irytujące, że ojej. Także proszę państwa, Nedim Gürsel, Mehmet Zdobywca, wydawnictwo literackie.
Z ostrożnością,
tak, ale polecam, z przypisem takim, że dla odważnych.
Ja, proszę państwa, zabrałem się znowu za kryminał, bo cóż, ja mogę czytać, prawda? Taki nudny facet jak ja może sobie poczytać kryminał. Tylko w związku z tym leżała ta książka u mnie na półce, no trochę. Trochę już leżała, a mowa o powieści Lee Child, Jednym strzałem. Tę powieść kupiłem jeszcze zanim pojawił się film z Tomem Cruise'em w roli Jacka Richera i tutaj słyszę gromki śmiech, proszę państwa, w tej chwili, ponieważ proszę
to
sobie...
Nie, ten śmiech teraz u mnie.
To znacznie bardziej gromki niech on by był, bo o co chodzi? Oczywiście osoby, które nie czytały powieści Lee Childa, nie wiedzą, że Jack Reacher to potężnie zbudowany facet 1,90 m wzrostu, prawda? I słusznej wagi. Ile wzrostu ma Tom Cruise? Pominę milczeniem tylko dlatego, żeby państwo sobie tego nie musieli wyobrażać, tej różnicy dzielącej jednego od drugiego. Natomiast sam film, na chwilę do tego filmu wrócę, skoro tak się trochę prześmiewczo tutaj zachowuję, sam film całkiem niezły, natomiast powieść znacznie, znacznie bardziej genialna. Natomiast w momencie, kiedy czytałem tę powieść, no jako żywo ten 1,90 m wzrostu miał twarz Toma Cruise'a, na Boga, no to jest w ogóle jakiś horror, ja to musiałem przez to przebrnąć. Ale powieść jest genialna i tu w ogóle słowo jeszcze o zamyśle tegoż autora na tę powieść. postać. Bo pewnie Jacka Reachera by przedstawiać nie trzeba, ale rzeczywiście jest tak, jak to w najnowszej reklamie powieści tegoż autora Nocna Runda. Jack Reacher wysiada z autobusu i tak się zaczyna każda niemalże powieść. On wysiada z autobusu. Tak, to jest facet, który jeździ bez bagażu. Wyobraź sobie, że on w ogóle kupuje koszulę i skarpetki i on ma to na 2-3 dni i potem wywala do kosza i on tego nie pierze. W ogóle chodzi bez bagażu. Jest totalnie wyluzowany, jest nienamierzalny w tym sensie, a jest to były żandarm w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym też niesamowicie wykształcony w umiejętności walce wręcz na przykład. Postać absolutnie genialna, naprawdę. No facet, który jeździ z portfelem tylko i wyłącznie i żadnego bagażu ze sobą nie wozi.
Chciałoby się.
Ale czasem, wiesz, ale wpaść w ogóle na taki pomysł, na takiego bohatera, który przemieszcza się, nie jest związany z żadnym miejscem, przemieszcza się w każdej chwili, jest w stanie przejechać przez Stany, jeździ tylko i wyłącznie autobusami. W związku z tym tak to właśnie wygląda, jak on wysiada z autobusu, zaczyna się cała akcja. No a tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której jeden z jego znajomych, tak to można powiedzieć, niekoniecznie przyjaciół, niekoniecznie kolegów, ale jeden z jego znajomych podejrzewany jest o zabicie 5 osób w pewnej mniejszej miejscowości w Stanach Zjednoczonych i przyjeżdża Jack Reacher i zaczyna się dochodzenie związane z tym, czy rzeczywiście ten znakomity snajper, skądinąd znakomity snajper, który spędzał czas na strzelaniu w Afganistanie i w Iraku, czy rzeczywiście on stoi za zabójstwem tych 5 osób i o co w tym zabójstwie w ogóle 5 osób w tej masakrze chodzi. Więc rzecz, jeśli chodzi o warstwę fabularną, absolutnie genialnie zbudowana, jeśli chodzi o bohatera, mistrzostwo. Lee Child niedawno był w Polsce.
A tak, faktycznie.
Prawda? W związku z tym tłumy go odwiedziły. Nie dziwię się, bo to jest rzecz absolutnie rewelacyjna, tak jak mówię, i sam zamysł na postać, i same jego powieści, które rzeczywiście pokazują, że Lee Child zrobił niesamowity research, niesamowicie przygotował się do przedstawienia tej postaci właśnie żandarma z Armii Stanów Zjednoczonych. No bardzo polecam, bo to są powieści, z których, że tak powiem się, no nie da się odłożyć takiej powieści, naprawdę nie da się odłożyć. Lee Child pisze genialne rzeczy, a ta powieść pod tytułem Jednym strzałem.
Wezmę Noc zarwana.
Tak, absolutnie. I to najlepiej od razu całą serię sobie kupić, bo z tego bohatera ciężko w ogóle się wydostać. Naprawdę, jest coś w tym takiego, że jak się już złapie powieści Lee Childa z Jackiem Reacherem, no zresztą nic innego nie napisał. To jest dla mnie mistrzostwo, słuchaj. Wiesz, ja po 3 powieściach z Markiem Bennerem płaczę i krzyczę, że już mam ochotę odpocząć, a ten facet co roku pisze powieść i to nie jest odcinanie kuponów. To naprawdę są znakomite rzeczy.